Zarządzanie wartością spółki z perspektywy inwestorów i menedżerów. 23 września 2008.00. Oczekiwania inwestorów są dziś inne. Zmieniły się. Są dalece różne od tych sprzed zaledwie kilku miesięcy. To konsekwencje BESSY. Oczekiwania inwestorów są dziś inne. Zmieniły się. Są dalece różne od tych sprzed zaledwie kilku miesięcy. To konsekwencje BESSY. Gdy powróci koniunktura giełdowa, liderzy zmian osiągną największe korzyści. Dla firm orientujących się na akcjonariuszy istotne jest odczytywanie strategii oczekiwanych przez inwestorów. Strategie wzrostu wartości preferowane przez TFI, OFE, Private Equity i Venture Capital różnią się, choć do analizy ryzyka nadal najpopularniejsze metody to np. MNPV, IRR, MIRR. Redakcja CEO magazynu Top Managerów zorganizowała debatę o strategiach dla firm, które chcą zyskać na BESSY. Po BESSY przychodzi przecież HOSSA, S, 127587 eksperci. O strategiach. Pierwsza z eksperckich prezentacji dotyczyła strategii budowania wartości firmy. Przedstawiona została przez dr. Andrzeja Szablewskiego, kierownika podyplomowego studium zarządzania wartością SGH, autora książek o budowaniu wartości firmy. Praca nad strategią i problemami z nią związanymi wynika obecnie z niezwykle szybkich zmian, jakie zachodzą w globalnej gospodarce. Te zmiany będą miały zasadnicze znaczenie dla wszelkich strategii budowania wartości firm w Polsce. Co wynika z obecnej globalizacji gospodarki światowej? Przede wszystkim perturbacje na rynkach finansowych i w sektorze bankowym. Mamy też do czynienia z ogromną polaryzacją wzrostu gospodarczego. Ta trwać będzie przez całe obecne ćwierćwiecze. Zmiany są gwałtowniejsze, niż to sobie wyobrażali renomowani eksperci. Goldman Sachs już głęboko zweryfikował swą prognozę. Z. 2002. R. Ważne wnioski spełniają się w szybszym tempie, o 10 lat wcześniej około roku 2027 lub 2028. Poziom PKB Chin będzie wyższy niż USA. PKB Rosji przekroczy PKB Niemiec około 2025. R. Ciężar gospodarki światowej przesuwa się do Azji. Rosną gigantyczne nadwyżki finansowe i rezerwy dewizowe. Rozpoczął się proces inwestowania przez państwowe fundusze. To, co przed 2 laty było niewyobrażalne, stało się faktem w ostatnich kilku miesiącach. To fundusze. Z. Singapuru, Abu Dhabi, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chin i Rosji. Występuje proces transferu kapitałów. Z. Krajów, które mają ogromne nadwyżki handlowe, do krajów bardzo rozwiniętych. Ja formułuję hipotezę przemienności rynków, która dotyczy analiz sił popytu i podaży, przepływu kapitału pomiędzy trzema rodzajami rynków: kapitałowym, surowcowym i pieniężnym. Kapitał migruje w poszukiwaniu bardziej atrakcyjnych stóp zwrotu. Euro stanie się pierwszą rezerwową walutą świata. Przy trwałym słabnięciu dolara umacniać się będzie chiński yuan, którego znaczenie jako regionalnej waluty rezerwowej będzie bardzo rosło. Z tego wynikają istotne konsekwencje dla strategii firm. Megatrendy trzeba zrozumieć i uwzględnić. W. Strategii. Od redakcji. Począwszy od października. W CEO. Publikować będziemy cykl artykułów dr. Andrzeja Szablewskiego o migracji kapitału i wartości w globalnym świecie. Problemy oceny zarządzania wartością budowaną dla akcjonariuszy w spółkach prywatnych i publicznych to temat, który uczestnikom debaty przedstawił dr. Mieczysław Grudziński, wykładowca MBA University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Akademii L. Koźmińskiego. Chciałbym przedstawić kilka miar oceny działalności przedsiębiorstw, które moglibyśmy polecić zwłaszcza tym firmom, które nie są notowane na giełdzie. Tradycyjnie uznane kryteria, poczynając od zysku, a na wartości rynkowej kapitału kończąc, trochę nam się zdeprecjonowały. Osiągany zysk nie odzwierciedla ryzyka gospodarczego, które należy zaakceptować, aby zdecydować się na inwestycje. Rynkowa wycena wartości kapitału, chociaż daje możliwość ustalenia, jaką stopę zwrotu przynosi on w określonym horyzoncie czasu, to jednak pojawiają się trudności. Dla różnych inwestorów horyzont ten jest mniej bądź bardziej odległy. Poza tym ostatnie miesiące na giełdzie pokazują, jak wątpliwa jest relacja między wyceną rynkową a wartością fundamentalną spółek. Wady wykorzystywania informacji księgowych wszyscy znamy, ale jeżeli przyjmiemy, że idealną miarę stanowi rynkowa wartość kapitału, to pojawi się problem, jak ją identyfikować. Poprzez rynkową wycenę akcji, w idealnym świecie finansów tak powinno być. A. W. Rzeczywistości istnieją kryteria co najmniej warte uwagi, które chciałbym rekomendować. Jednym z nich jest ekonomiczna wartość dodana EVA, a w pewnych sytuacjach także i rynkowa wartość dodana MVA. Ekonomiczna wartość dodana uwzględnia nie tylko koszty finansowania długu, tak jak w klasycznym rachunku wyników, ale również i koszty finansowania kapitału własnego. Jest więc kompletna pod tym względem. Pozwala na ocenę, czy firma buduje wartość dla akcjonariuszy. scenariusza i uwalnia nas od bieżących wycen rynkowych, które w niektórych okresach wydają się dalekie od poczucia rzeczywistości. Jest tym bardziej cennym wskaźnikiem, że można go z powodzeniem zastosować także w spółkach niepublicznych. W konsekwencji w ocenie pracy menedżera można i należy zwrócić uwagę na to, ile przyniósł on firmie ekonomicznej wartości dodanej. Docelowy poziom wyników spółki warto wiązać z kosztami jej kapitału, pamiętając o uwzględnieniu wielkości ponoszonego ryzyka. Rynek ma swoje oczekiwania w tym względzie. W niektórych branżach wyższe, w innych niższe. Na szczęście dysponujemy metodami szacowania tego ryzyka i wynikającego stąd kosztu kapitału. Kończąc, postawiłbym następującą hipotezę. W obliczu ogromnego zgiełku, z jakim mamy do czynienia na rynkach finansowych w ostatnich latach, wobec pojawiających się coraz częściej baniek już co kilka, a nie kilkanaście lat, kto wie, czy nie przyjdzie nam zmodyfikować naszego przywiązania do tzw. wartości kreowanej dla akcjonariuszy, aby znaleźć bliższe klasycznym sposoby mierzenia i oceny rozwoju firmy i wiązania jej z wynagrodzeniem menedżerów, nadając przy tym większe znaczenie ekonomicznej, a w pewnych warunkach rynkowej wartości dodanej. Dr. Andrzej Cwynar, kierownik Zakładu Finansów SIS, W. Rzeszowie. Współautor książek o zarządzaniu wartością firmy zaprezentował analizy dotyczące wyników spółek i płac ich menedżerów. Cel istnienia firmy to pomnażanie bogactwa jej właścicieli. W większości firm menedżerowie i właściciele to dwie różne grupy. Dlatego poszukuje się rozwiązań sprzyjających temu, aby menedżerowie byli zainteresowani budowaniem wartości firmy dla właścicieli. Spodziewam się, bo badań brakuje, że programy opcyjne stosuje w Polsce tylko 60-90 spółek. W ciągu ostatnich kilku lat na świecie intensywność posługiwania się opcjami znacznie spadła, a rosło znaczenie premii. Przyczyn było kilka. Afera Enronu, przeceny rynkowe związane z mirażem internetowym i innymi bańkami. Opcje zawsze tracą na popularności, gdy na giełdach spadają ceny akcji. Czy menedżerowie zarabiają za dużo, czy za mało? Talent menedżerski jest czymś rzadkim, przy niskiej podaży cena płaca jest wysoka. Problemem jest znalezienie takich mierników rozwoju firmy, które dawałyby podstawy do oceny, kiedy ich wynagrodzenia są za wysokie, a kiedy za niskie. Rynek mówi, zaakceptujemy jeszcze wyższe wynagrodzenia, pod warunkiem, że top management będzie dzielił z inwestorami ryzyko. To powinna być bardziej konstrukcja win-win. Wygrywa właściciel, więc wraz z nim zwycięzcą powinni być menedżerowie. Ale narastają oczekiwania, aby była to także reguła losy-losy. Opcje są bliskie zapewnienia takiego układu. W USA dominują opcje, dla których charakterystyczna jest stała cena wykonania. Menedżer kupuje je w cenie rynkowej z dnia przydzielenia opcji. U nas jest dużo gorzej, są to najczęściej programy opcyjne z dużym dyskontem w porównaniu do ceny rynkowej z dnia przydzielenia opcji. Cena akcji nie jest idealnym miernikiem sukcesów firmy. Badania pokazują, że w ok. 50% wzrost cen akcji nie jest związany z działaniami menedżerskimi, stąd dylemat. Rozwiązaniem mogą być opcje o indeksowanych cenach wykonania zależnych od zmian indeksów giełdowych. Takie programy sprawdzają się także w okresie bessy. Dają korzyści menedżerom przewodzącym spółkom, których kursy akcji spadają, ale w mniejszym stopniu niż spadki indeksów. System opcyjny nie traci wówczas motywacyjnej roli w okresach dekoniunktury, w ocenie doradców i inwestorów, o szansach wynikających z przeprowadzenia wykupów menedżerskich i lewarowanych oraz ich wpływie na wartość firmy, mówił wiceprezes firmy doradczej Access, Adam Górecki. Wykupy lewarowane są stosunkowo rzadko przeprowadzane w naszym kraju. W ciągu kilkunastu lat było ich kilkadziesiąt. Management buyout jest szczególnym rodzajem tego typu przedsięwzięć. Czołową rolę w całej transakcji odgrywają menedżerowie przejmujący firmę. Wykupy lewarowane charakteryzują się stosunkowo dużym ryzykiem i należą do najbardziej złożonych na rynku kapitałowym. Przejmowane podmioty to firmy niedoszacowane przez właścicieli albo przez rynek. Zwykle są to także przedsiębiorstwa, które nie wykorzystują potencjału. Wykupywana firma powinna się charakteryzować stosunkowo małym ryzykiem działalności operacyjnej i mieć aktywa, które będą służyć zabezpieczeniu nowego zadłużenia związanego z transakcją. Niezależnie od potencjału i wykorzystywanych zasobów, powinna móc w przyszłości generować wysoki przychód finansowy, aby spłacić zadłużenie, które finansuje transakcję. W Polsce występuje szczególna ochrona prawna związana z finansowaniem tego typu transakcji. Do dzisiaj obowiązuje przepis artykułu 345 Kodeksu Spółek Handlowych, który de facto zakazuje finansowania akcji ze środków spółki. Wyjątkiem są pożyczki udzielane pracownikom. W Sejmie finalizowane są prace nad zmianą tych regulacji i dostosowaniem ich do rozwiązań unijnych. Ostatni projekt mówił o zniesieniu zakazu wynikającego z cytowanego artykułu Kodeksu Spółek Handlowych. To zniesienie podlega pewnym ograniczeniom. Spółka będzie mogła finansować nabycie akcji albo udzielać zabezpieczeń w postaci hipotek czy zastawów, ale tylko wtedy, gdy będzie się to odbywać na warunkach rynkowych. W szczególności wymagana będzie zgoda ze względu na zdolność pożyczkobiorców, tak jak to robią banki. Będzie potrzebne mocne uzasadnienie, że tego typu transakcja nie jest realizowana ze szkodą dla spółki bądź akcjonariuszy, a spółka będzie musiała utworzyć specjalny kapitał rozliczeniowy, stanowiący źródło tego typu pożyczek. Zniesienie zakazu nie jest całkowite. Finansowanie nabycia akcji spółki przejmowanej nie będzie mogło przekroczyć sumy wartości nominalnej 20% kapitału zakładowego. Zarządzanie wartością. Świadomy proces czy przypadkowe wzrosty to temat prezentacji przygotowanej przez Włodzimierza Makowskiego, partnera w MDDP Business Consulting. Wartość rynkowa firmy nie równa się wartości księgowej. Badania przeprowadzone w USA wykazały, że wartość księgowa spółek giełdowych stanowi tylko 20% ich całej wartości. Pozostałe 80% to m.in. wartość marki, doskonałych procesów, potencjału, R&D. I innowacji oraz, co bardzo ważne, dobrze opracowana i zakomunikowana pracownikom i rynkowi strategia rozwoju. W skrócie, strategia jest to pomysł na prowadzenie firmy. Dobrze sformułowana strategia powinna opierać się na umiejętnej analizie trendów zachodzących w branży oraz kompetencjach organizacji do wdrożenia właściwie zdefiniowanych inicjatyw strategicznych. Te, aby były wdrożone, powinny być bardzo dobrze opisane i sprecyzowane w postaci konkretnych projektów. Wiele firm, chcąc wdrażać strategię, wdraża również balance co Recart BSC to dość popularne narzędzie, którego skuteczność w dużym stopniu zależy od właściwego wdrożenia. Firmy często umieszczają w BSC mierniki finansowe i operacyjne, które bardziej przypominają zarządzanie efektywnością, ale mają niewiele wspólnego z zarządzaniem wdrożeniem strategii. Efektem takiego podejścia jest frustracja i podważanie skuteczności BSC. Podsumowując, sukces w zarządzaniu strategicznym wynika z takich czynników jak OLLI. Proces zarządzania strategicznego musi być właściwie zaprojektowany i angażować strategicznych menedżerów firmy. W początkowym okresie projektowania procesu warto skorzystać z doradców zewnętrznych, którzy wniosą profesjonalną metodologię, a przede wszystkim zdynamizują proces i zapewnią jego spójność. Zewnętrzne spojrzenie w wielu przypadkach bardzo pozytywnie zaskakuje menedżerów, którzy wiele lat pracując w swojej branży, nie mogą wyrwać się z przyjętych stereotypów myślenia. I inicjatywy strategiczne. Zazwyczaj w procesie formułowania strategii sporo się ich identyfikuje. Umiejętnością jest właściwy wybór tych, które dają organizacji największy potencjał wzrostu. Aby tego dokonać, należy opracować właściwe kryteria wyboru. I, co bardzo ważne, skwantyfikować ich potencjał finansowy. I dostosowana organizacja, wdrażanie nowych inicjatyw wymaga często nowych kompetencji organizacyjnych. Zapewnianie właściwych zasobów, zarówno ludzkich, jak i kapitałowych w zasadzie determinuje sukces wdrożenia. I jeszcze jedna rekomendacja. Formułowanie strategii nie może być procesem statycznym i jednorazowym. Co roku powinien być przeprowadzany przegląd strategii, żeby potwierdzić, że jest ona ciągle aktualna w danym otoczeniu konkurencyjnym. Budowanie wartości spółki dla akcjonariuszy w sposób oczekiwany przez inwestorów instytucjonalnych. Ten temat poddał analizie Piotr Góralewski, prezes TFIPZ-u. Inwestorzy instytucjonalni są specyficznymi inwestorami. Dysponują zwykle dużymi pieniędzmi i inwestują w dłuższym horyzoncie. Z naszego punktu widzenia jako TFI są różne rodzaje czynników, które zachęcają do inwestowania. Szczególnie ważny jest, czy spółka, to znaczy zarząd bądź właściciele czy inne osoby decyzyjne mają jakiś długofalowy plan rozwoju firmy. Niekoniecznie musi on być nazwany strategią. Ważne w tym kontekście są takie kwestie jak obecny i planowany poziom inwestycji, w tym nakłady na ewentualne akwizycje, aktywa trwałe oraz poziom inwestycji w kapitał obrotowy. Pragnę zwrócić uwagę na jeszcze dwa istotne aspekty z punktu widzenia doboru spółek do portfela. Stopę dywidendy i czy firma jest kierowana przez odpowiedzialny zarząd, a jego zapowiedzi mają potwierdzenie w rzeczywistości. Warto zaznaczyć, że pierwotną istotą inwestowania jest zwrot z inwestycji w postaci dywidendy, a zatem wzrost kursu, na który patrzą głównie inwestorzy indywidualni zainteresowani zwrotem z inwestycji w krótkim terminie. Jest to rzeczą wtórną. Spółka musi zatem zarabiać, aby mogła wypełnić wymóg co do wypłaty dywidendy. dywidendy. Z kolei odpowiedzialny zarząd nie tylko posiada strategię czy plan rozwoju, ale również wzbudza zaufanie, ma kompetencje i wiedzę na temat swoich ograniczeń. To taki zarząd, który stąpa po ziemi i nie obiecuje inwestorom, kolokwialnie mówiąc, gruszek na wierzbie. Często się bowiem zdarza, że wyniki spółek, zwłaszcza po debiucie giełdowym, różnią się od prognoz publikowanych jeszcze przed wejściem firm na parkiet. Jeśli chodzi o narzędzia oceny spółki, duże znaczenie mają wskaźniki, uznawane za powszechne. Wiąże się to z tym, że fundusze inwestycyjne są zazwyczaj inwestorami pasywnymi, dlatego też ich udział kapitałowy nie jest dość duży. Mówiąc w imieniu naszego TFI, nawet nie chcemy, aby był duży, by nie wpływać na bieżące zarządzanie firmą. Inwestor pasywny po prostu stoi z boku, a firmą kierują specjaliści. Oceniając spółki, patrzymy na nie z perspektywy przyszłości. Natomiast to zarząd podejmuje konkretne decyzje i jednocześnie pokazuje perspektywy na przyszłość. Z tego powodu pewne popularne wskaźniki, postrzegane być może jako banalne, mają jednak sporą użyteczność. Oczywiście najważniejsza jest kwestia przepływów pieniężnych. O strategiach wzrostu wartości preferowanych przez Private Equity mówił Dariusz Prończuk, partner zarządzający Enterprise Investors. Nie ma jednej miary wartości spółki i jej przyrostu. Spojrzenie na wartość powinno zawierać perspektywę długoterminową, średnioterminową i krótkoterminową. Próbowałem ułożyć zagadnienia, które z naszego punktu widzenia kształtują wartość. Najważniejsze jest budowanie dobrego zespołu menedżerskiego. Bez tego nie zainwestujemy w firmę. Druga rzecz to równowaga między perspektywą długoterminową i krótkoterminową. Po trzecie, trzeba mieć zestaw miar wzrostu wartości. Muszą one być zrozumiałe dla inwestorów, ale również dostosowane do branży. Występując w roli inwestora, kupionej firmie stawiamy realne cele i kontrolujemy ich wykonanie. Dzięki temu przez ostatnie 10-15 lat stopa zwrotu mierzona przez transakcje jest znacząco wyższa niż możliwa do osiągnięcia na giełdzie czy przez korporacje. Jak pracujemy? Odbywamy raz w miesiącu spotkania rady nadzorczej, w czasie których szczegółowo omawiamy sytuację bieżącą oraz specjalne projekty i podejmujemy decyzje. Oprócz tych spotkań staramy się wspierać spółki w obszarach, w których mamy kompetencje, takie jak rekrutacja menedżerów, strategia, budżety roczne itd. Bardzo wysoko oceniamy znaczenie mechanizmów motywacji, na przykład opcje menedżerskie. Jako organizacja wykreowaliśmy chyba największą liczbę milionerów w Polsce, wynagradzając ich pracę w zarządach. Staramy się ocenić osoby, które prowadzą firmę. Mamy środki nie tylko na to, aby kupić spółki, ale także aby je dofinansować. Później są kontrola i modyfikacja. Dzięki częstym i regularnym spotkaniom z zarządem szybko dowiadujemy się, jeżeli pojawiają się kłopoty. Wtedy też szybko podejmujemy decyzję o korektach. Jest jeszcze kwestia współpracy z menedżerem i wprowadzenia odpowiedniego nastawienia na budowanie wartości firmy. Szukamy ludzi, którzy chcą realizować cele zawodowe w ramach swoich autorskich projektów. Zapewniamy swobodę operacyjną przy jasno ustalonych celach. I oczywiście staramy się także tworzyć wartość poprzez strukturę finansowania. Panel dyskusyjny. Zbigniew Grzegorzewski, redaktor naczelny CEO Magazyn Top Managerów. Jaka spółka może być atrakcyjna dla akcjonariuszy? Czy panowie mogą być co do tego zgodni? Zwłaszcza, że odmienne są strategie towarzystw funduszy inwestycyjnych i private equity. Publikujemy coroczny ranking TSR, uważając, że jest szczególnie wartościowy dla inwestorów, ale to tylko jedna z metod oceny. Piotr Góralewski. Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy, która przecież uwzględnia dywidendę, jest atrakcyjną perspektywą dla oceny przez inwestorów. Zwycięzcy TSR to potencjalnie bardzo dobre spółki, dające perspektywy inwestycyjne, zwłaszcza że zbyt słabo na naszym rynku doceniana jest polityka dywidendowa firm, przez co nie jest ona dostatecznie uwzględniana. W strategiach. Dariusz Prończuk. Z rankingami jest tak, jak z konkursami Miss Świata. Ta piękność, która wygrywa, nie wszystkim się podoba. Dla inwestorów giełdowych istotny jest strumień dywidendowy, bo to gotówka, którą się dostaje w przewidywalnym okresie. Jednak dla private equity nie są to spółki najwięcej warte. My realizujemy wartość w inny sposób. Nasze spółki rzadko płacą dywidendę, choć dzieje się tak w dwóch przypadkach. Gdy przy zakupie wykorzystaliśmy lewar finansowy i musimy obsługiwać bank, bądź gdy zarząd spółki nie jest w stanie zaproponować takiego sposobu zaangażowania kapitału. W spółce, który dałby stopę zwrotu oczekiwaną przez inwestorów. Jednak my wybieramy takich menedżerów, którzy są w stanie te pieniądze zaangażować. W ciągu 4 lat chcemy co najmniej 3-krotnie zarobić na zaangażowanym kapitale. Takie mamy historyczne zwroty. Do takich dążymy, a tego się nie da osiągnąć bez reinwestowania. Wprowadziliśmy prawie 30 spółek na GPW, a więc potrafiliśmy ustalić z OFE i TFI ceny sprzedaży spółki. Dzieje się to na etapie naszego co najmniej częściowego wychodzenia. Z. Inwestycji. Piotr Góralewski. Najbliżej nam do częściowej dezinwestycji private equity. Wtedy obieramy perspektywę inwestora giełdowego. Mieczysław Grudziński. Fundusze private equity inwestują w spółki wzrostowe, a te płacą relatywnie niską dywidendę, jeśli w ogóle ją płacą. Stąd i różnica atrakcyjności dla różnych grup inwestorów. Interesujące są wyniki badań dotyczące rynku amerykańskiego. W długim okresie największą stopę zwrotu przynoszą inwestorom spółki, które płacą prawie najwyższą dywidendę, z czwartego kwintyla. W tej grupie spółek dywidenda okazuje się równie atrakcyjna dla inwestorów jak przyrost wartości akcji. Ale należy też uwzględnić relacje pomiędzy zwrotem gotówki dla akcjonariuszy a ryzykiem inwestowania w poszczególne spółki. Co więcej, rankingi TSR pokazują spółki, które już przyniosły największą stopę zwrotu, więc kupowanie ich może się już okazać drogą inwestycją. Andrzej Cwynar. Warto porównywać stopę zwrotu z kapitału z kosztem kapitału, zwłaszcza że są branże, w których wartość kreować łatwiej, gdy w innych trudniej. Adam Górecki. Dodałbym, że zgodnie ze sztuką budowania wartości w dłuższym horyzoncie czasu spółki powinny wchodzić na giełdę. To wynika z cyklu życia firmy, z potrzeb inwestycyjnych i sposobu ich finansowania. Zbigniew Grzegorzewski. Programy opcji menedżerskich wprowadzają często właśnie private equity. Czyżby taki inwestor mniej obawiał się VAT systemów opcyjnych, o których podczas prezentacji eksperckich wspominał dr Andrzej Cwynar? Czy EI znalazł jakieś remedium na wady? Andrzej Cwynar. Jedno zastrzeżenie. Mówiłem wcześniej, że opcje to system niedoskonały. Nieznaczne to, że nieużyteczny czy też nieskuteczny. Cały czas ścigamy ideał. Mieczysław Grudziński. Fundusze private equity wspólnie z menedżerami zmierzają do wyjścia. Z. Inwestycji. Dlatego stosują opcje menedżerskie. Jednak istnieje alternatywa bardziej interesująca dla szerszego grona akcjonariuszy. Można wyobrazić sobie, że menedżer dokonuje inwestycji w akcje spółki na zasadzie lewara finansowego. Tylko trzeba mu stworzyć możliwość pożyczenia pieniędzy. Jako pożyczkobiorca będzie odpowiadał za kapitał, który pożyczył. Staje się beneficjantem przyrostu wartości spółki, ale również jej spadku. To prowadzi do partycypacji nie tylko w zyskach, ale i w stratach. Tylko czy byłoby wielu chętnych, aby w tym uczestniczyć? Dariusz Prończuk. Dysponujemy instrumentarium, nie tylko opcjami. Jesteśmy takim właścicielem, który reaguje szybko. Zmieniamy prezesa albo cały top management. To skuteczniejsze niż zwiększanie ryzyka poprzez zbyt ryzykowny system wynagradzania menedżera. Trudno byłoby przekonać ludzi do takiej koncepcji ujemnych opcji. Andrzej Cwynar. Większe ryzyko i większe zyski to zaleta dobrych systemów motywacyjnych. Takie są zalety opcji zwanych egzotycznymi, z rosnącą ceną realizacji. Tam prawdopodobieństwo osiągnięcia łatwych, dodatkowych korzyści jest dla menedżera mniejsze, ale jeżeli wzrost zysków jest spektakularny, to premiowanie poprzez opcje jest już bardzo intensywne. Mieczysław Grudziński. Podobną rolę pełni pakiet akcji za opcje. Gdy fundusz private equity wychodzi z inwestycji na tych samych prawach jak kadra menedżerska, menedżerowie są beneficjentami wyjścia. Z. Inwestycji, ale tylko wtedy, gdy wychodzący fundusz osiąga sukces. Czyż to nie jest swoista opcja na kapitał, obejmowany i zamieniany na gotówkę w tym samym momencie? Przy okazji dodam, że wśród 1000 największych amerykańskich korporacji w 2006 r. członkowie władz spółek otrzymali tytułem kompensaty wypłaty z opcji na akcję średnio na poziomie około 1 milion dolarów, a podobną wartość stanowiła ich stała płaca. Dariusz Prończuk. Nie chcę, aby mój menedżer w pewnym momencie zaczął myśleć o tym, że straci dom. Przy takim zagrożeniu podejmowałby nieracjonalne decyzje. Nie mogę wyciskać z niego wszystkiego. Badania, o których pan mówił, dotyczą spółek publicznych. W. USA. W wielu książkach dyskutuje się, jak daleko powinien być właściciel od zarządów. Jeśli daleko, to system opcyjny działa słabo, bo nie ma komu ocenić, czy wartość firmy jest tworzona. Jeśli się skraca dystans między właścicielem i zarządem, a właściciel potrafi dokonać oceny, to ryzyko, które może wyniknąć z funkcjonowania opcji, jest mniejsze. Statystycznie wychodzimy. Z. Inwestycji, osiągając 3-krotną stopę zwrotu. A. To, co menedżer wówczas zarabia. W. opcjach wynosi 2 minus 3 razy więcej niż stała pensja z innymi bonusami. Proporcja jest taka, 66/33, Włodzimierz Makowski. Aby wdrożyć dobry system zarządzania w firmie, najlepiej, aby był oparty na 2 cyklach planowania. Cykl planowania strategicznego powinien dotyczyć 3-7-letniej perspektywy, zależnie od tego, jakie są warunki w branży. I to trzeba wybrać indywidualnie. Drugi cykl dotyczy budżetowania, a więc rocznego planowania operacyjnego. Te 2 cykle muszą się zazębiać. W planowaniu kroczącym przy podejściu strategicznym determinujemy cele długoterminowe, w jakie wchodzimy rynki, jakich chcemy obsługiwać klientów, jakie chcemy mieć produkty. Pytanie z sali. W polskich spółkach wiele jest przypadków, że opcje ustalane są na zbójeckich prawach. Menedżerowie kupują akcje wyceniane dla nich za grosze. Zdarzało się, że na WZ fundusze inwestycyjne nie zgadzały się na takie programy opcyjne. Ale dlaczego tak rzadko? Stąd pytanie do prezesa TFIPZ-u. Czy inwestorzy finansowi nie są zbyt pasywni? Piotr Góralewski. My korzystamy ze swoich praw korporacyjnych, uczestnicząc w WZ oprotestowaliśmy takie decyzje, a jeżeli nas przegłosowano, po prostu wychodziliśmy z inwestycji w podobne spółki. Moim zdaniem, zbójeckich opcji jest już coraz mniej. Coraz mniejsze jest prawdopodobieństwo implementowania takich rozwiązań przez spółki. Rynek rozwija się w dobrym kierunku. Pomogły zmiany dotyczące zasad księgowych. Wliczenie w koszty firmy różnicy pomiędzy ceną rynkową a ceną zakupu opcji. Mieczysław Grudziński. Przez wiele lat żyliśmy w niekonsekwentnie zbudowanym systemie podatkowym. Zyski kapitałowe z przyrostu cen akcji na rynku publicznym nie były opodatkowane, a to powodowało szereg wynaturzeń w systemach opcji menedżerskich. Na przykład oferowano akcje wycenione symbolicznie, tworząc możliwość wynagrodzenia menedżerów poza systemem podatkowym. Dariusz Prończuk. Jak każdy dobry właściciel słuchamy tych, którzy chcą od nas spółki kupić. Robimy, co każe klient. Nie będziemy nic psuć przez złote system opcji. Mieczysław Grudziński. Czy to oznacza, że nowy właściciel woli spółkę bez dodatkowych zobowiązań, bez wprowadzonego już wcześniej programu opcji? Andrzej Prończuk. Nie zgodziłbym się. Kupujący woli spółkę, w której istnieje dobry system opcji i zwiększający wartość firmy. Adam Górecki. W moim przekonaniu, poszukiwanie wartości tkwi w konkretnym pomyśle biznesowym i to uważam jest podejście charakterystyczne dla private equity. Nasi klienci poszukujący inwestora finansowego często wymagają od nas identyfikacji funduszy, które chętnie inwestują w określonej branży. Wtedy zawsze mówię, możemy ilościowo wybrać potencjalne fundusze, ich kapitalizacje wskazują na to, czy są w stanie wejść w mniejsze czy większe projekty. Zwykle znany jest ich dolny próg wejścia. W. Inwestycje. Włodzimierz Makowski. Tworzenie strategii to praca kreowania wartości, wykonywana wspólnie z zarządami spółek, z właścicielami firm i jest to zawsze coś wyjątkowego, jak rzeźba. Jak malowany obraz, który ma stać się dziełem sztuki? Pytanie. Z. Sali. Jaki jest dolny próg dla wchodzenia w inwestycje funduszy private equity? A jaki dla TFI? Dariusz Prończuk. Nasz minimalny poziom inwestycyjny to 20 milionów euro. Za kilka miesięcy zapewne próg zostanie obniżony. Nie jesteśmy funduszem restrukturyzacyjnym. Nie interesują nas niewzrostowe branże, w których pieniądze zarabia się na czystej inżynierii finansowej lub na głębokiej restrukturyzacji. Adam Górecki. Na rynkach bardziej rozwiniętych działają duże fundusze, które prowadzą wiele projektów i mogą się przez to specjalizować. U nas mamy jeden duży i sporo znacznie mniejszych. Zwłaszcza tym mniejszym trudno wejść w branżową specjalizację. Niniejszy zapis stanowi jedynie skrót dyskusji. Zachęcamy do udziału w kolejnych. Więcej informacji. http://www.cxo.pl